Środowisko organizacji pozarządowych zainicjowało kampanię społeczną na rzecz ustanowienia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2025 rokiem dostępności. O celu i potrzebie kampanii, o idei dostępności porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi pan Wojciech Dec, prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pan Łukasz Lewicki, ekspert do spraw dostępności, wiceprezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Sejmik Wojewódzki.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. I pan Robert Gostkowski, ekspert do spraw dostępności, koordynator dostępności w gminie Bożechów.
Dzień dobry.
O potrzebie dostępności mówiliśmy w Radiu Lublin już dawno temu, 15-20 lat temu. Pokazywaliśmy stopniowo idące zmiany zarówno w przestrzeni wokół nas, jak i w myśleniu o wykluczeniu i o dostępności. Tymczasem panowie chcą, aby 25 rok był rokiem dostępności. Czy to znaczy, że nagłaśniamy problem, że wciąż mówimy o potrzebie zmian, czy chcemy się pochwalić sukcesem?
Myślę, że chcemy odczarować słowo dostępność, bo wcześniej się kojarzy z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli osób z niepełnosprawnościami. My chcemy pokazać, że ta dostępność dotyczy nas wszystkich. To jest proces długotrwały, czyli dotyczy zarówno seniorów, osoby z rodziny z małymi dziećmi, dotyczy podróżnych z bagażami, czyli osoby w każdym wieku. I my chcemy w tej kampanii pokazać, że ta dostępność ma szeroki spektrum i ten 2025 rok nie jest przypadkowo wybrany. Dlatego, że mija 5 lat od ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i też ustawy o dostępności cyfrowej. W przyszłym roku będzie ważna dyrektywa unijna, będzie wdrożona w Polsce, Europejski Akt o Dostępności, który jakby urękawia tą dostępność, bo będzie dotyczyła podmioty gospodarcze. I niektóre produkty i usługi, zwłaszcza w branży cyfrowej, będą musiały być dostępne. W związku z tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby ze szczególnymi potrzebami staną się klientami w tych usługach.
Wojtek powiedział o dostępności dla osób z różnymi potrzebami, czy ze szczególnymi potrzebami, tak mówi ustawa, ale rozwijmy może ten termin dostępność. Bo co to jest dostępność? Czasami to się myli z jednym okienkiem, w którym możemy załatwić sprawę. Czasami to się myli z tym, że mamy gdzieś blisko dostępną jakąś instytucję, której coś chcemy załatwić. A dostępność de facto to jest, można powiedzieć, samodzielność funkcjonowania w pewnej przestrzeni publicznej, na przykład w mieście, w instytucji kultury, w instytucji oświatowej, w instytucji ochrony zdrowia. Samodzielność, czyli nie funkcjonujemy, bo nam ktoś pomaga, tylko samodzielnie możemy w tej instytucji działać, pracować, ale też korzystać z usług. No można powiedzieć, ta samodzielność dotyczy też tej całej sfery prywatnej, bo osoba z niepełnosprawnością, jeżeli ma przystosowane mieszkanie do samodzielnej egzystencji w tym mieszkaniu, na przykład osoba niewidoma, no zupełnie inaczej funkcjonuje niż osoba, która wymaga stałej opieki, prawda? Więc tutaj ta samodzielność, wydaje mi się, jest takim kluczem do właśnie, jak Wojtek powiedział, odczarowania tego terminu dostępność.
To proszę teraz powiedzieć, w jakich miejscach, w jakich sferach wciąż są potrzebne zmiany, bo nie wszystko jest dostępne tak, jak być powinno.
Można powiedzieć, że sporo zrobiono, ale sporo jeszcze mamy działań do wykonania. Mamy na przykład takie obszary, w których następuje konflikt pomiędzy przepisami prawa, może nie konflikt, ale jakiś taki spór między przepisami prawa a standardami, które wchłonęły bardzo dobre praktyki związane z dostępnością. Wiadomo, że przepisy prawa są obowiązkowe, mamy je wykonać i już. Natomiast są pewne standardy, które pokazują, jak powinniśmy przebudować tą strefę publiczną, aby była ona dostępna. Przykładem są na przykład instytucje ochrony zdrowia, takie zwykłe przychodnie, które mamy gdzieś tam, przychodnie POZ-u, które mamy gdzieś tam na przykład na osiedlach, prawda? W ilu tych przychodniach, które są po to, żeby tam przychodziły osoby z różnymi niepełnosprawnościami i chore, prawda? W ilu tych przychodniach na przykład mamy pętle indukcyjne, czyli takie cudowne urządzenia, które wzmacniają możliwość słyszenia osobom, które mają aparaty słuchowe, prawda? No już takie bardziej nowoczesne aparaty słuchowe, ale większość osób, które ma aparaty słuchowe, już się nimi posługuje. A na przykład miejsca, które są miejscami kultury. gdzie w tych miejscach kultury może coś obejrzeć osoba niesłysząca, niewidoma, ze spektrum autyzmu. No, różne tutaj mamy możliwości. Ale na przykład szkoła. W szkole mamy toaletę dla osób, które tam przychodzą z zewnątrz. Do szkoły przychodzi matka z malutkim dzieckiem po odbiór starszego synka, prawda? No i okazuje się, że musi z tej toalety skorzystać, bo musi wykonać jakieś czynności higieniczne przy tym malutkim dziecku. Przewijak, czyli coś takiego, co powinny być wyposażone właśnie takie instytucje. Z Wojtkiem robimy taki bardzo fajny eksperyment. Zadajemy pytanie osobom, z którymi się spotykamy. Słuchajcie, jakbyście mieli zorganizować pokaz mody dla osób niewidomych? Jakbyście zorganizowali taki pokaz mody dla osób niewidomych, żeby oni mogli dokładnie tak samo jak osoby, które widzą, mogli uzyskać odbiór tej mody w czasie tego pokazu. To są przykłady takie, można powiedzieć, z życia wzięte, które pokazują, że jeszcze mamy bardzo wiele takich sfer, w których trzeba uruchomić po prostu szare komórki i tą dostępność jakoś zorganizować.
Tu też rodzi się pytanie, czy można zorganizować tę przestrzeń chociażby, instytucje kultury, wydarzenia, dostępne dla każdej potencjalnej grupy. Bo pamiętam taką dyskusję wieki temu z wysokością chodników. Dla osób na wózkach ważne były delikatne zjazdy, a dla osób z wadą wzroku ważne było to, żeby się nie potknąć o nic. Tak? Więc tutaj wydawało się, że jest konflikt. Czy da się zapewnić dostępność dla wszystkich grup?
Jest tak, że uniwersalne projektowanie jest taką filozofią, że chce dotrzeć w przestrzeń do jak największej grupy osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnością, ale także dla osób takich standardowych, także pełnosprawnych, którzy są prawni fizycznie. Nie da się dostosować pełni do wszystkich. Zawsze jest jakiś konflikt, dlatego tutaj jest także bardzo ważne w dostępności. Kolejna rzecz to jest dobry kontakt między instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i społecznością osób z niepełnosprawnością. Potrzeby muszą być na bieżąco badane i te osoby muszą mieć swój głos, żeby jakby te potrzeby wyartykułować i wspólnie, żeby działać na rzecz poprawy dostępności w lokalnym środowisku.
Ale da się znaleźć ten złoty środek, bo ja mam wrażenie, że nawet jak się mówi o zmianach i się je chwali, to zawsze będzie grupa, także w środowisku osób z niepełnosprawnością, która powie, ale tu jest źle i tu jest źle.
W 100% nigdy się nie da, ale po prostu zgodnie z tą filozofią dążymy do zaspokojenia jak największej grup interesariuszy. Dlatego, tak jak mówiłem, trzeba rozmawiać z tymi osobami, jakby starać się na zasadzie konsensusu najlepiej, jak się nie da, to kompromisu, ustalić jakby wspólne standardy. Stąd też wspólnie pracowaliśmy nad standardami dostępności dla organizacji pozarządowych. Stąd też jest Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności. Tak, żebyśmy mieli tą podstawową bazę, rzeszę ludzi, którzy znają temat i mogą jakby podjąć również dialog.
No właśnie, podstawowa zasada, jeśli projektujemy jakąś przestrzeń publiczną, no najpierw zapytać tych, którzy będą korzystać z tej przestrzeni publicznej, jak wy to widzicie. I oczywiście zapytać osoby niewidome, zapytać osoby, które słabo widzą, zapytać osoby na wózkach i tak dalej, prawda? Bo tutaj jakiś złoty środek pewnie uda się uzyskać, ale zapytać, po prostu zapytać. Nie na zasadzie takiego eksperckiego, można powiedzieć, wszystko wiedzenia, że ja jestem ekspertem, ja wszystko wiem, ja zaprojektuję, prawda? Ekspert na pewno nigdy nie będzie posiadał takiej wiedzy we wszystkich dziedzinach związanych z dostępnością.
Nam dostępność kojarzy się jednak najczęściej z przestrzenią, ale to nie tylko o to chodzi.
Dostępność dotyczy produktów, usług i przestrzeni. Mówiliśmy o przestrzeni publicznej, ale też właśnie te produkty i usługi, które chodzi o to, żeby każda osoba mogła swobodnie, bez względu na jakieś czynniki zewnętrzne, wewnętrzne lub okoliczności, mogła korzystać z tych produktów i usług. I taki na przykład przykładem, który nas dotyczył wszystkich, to pandemia COVID-19, która miała zasięg globalny. Ona spowodowała, że na krótki czas wszyscy byliśmy osobami ze szczególnymi potrzebami. Byliśmy wykluczeni z korzystania produktów, były ograniczenia i to nam pokazało, w jakiej sytuacji się znajdują na co dzień osoby ze szczególnymi potrzebami. Wracając jeszcze do tej przestrzeni publicznej, ona jest bardzo ważna. Myśmy kiedyś robili tak zwane kawiarenki obywatelskie z seniorami i rozmawialiśmy o takich udogodnieniach, właśnie o tych krawężnikach, o ławeczkach, o terenach zielonych, o znakach drogowych, o tych sygnalizacjach takich na przystankach, kiedy autobusy przejeżdżają, odjeżdżają, że za wysoko, za nisko. I to jest tak naprawdę dostępność. I tutaj chodzi o to, że w Polsce jeszcze nie ma takich standardów ogólnopolskich. Miasta wprowadzają te standardy miejskie. W Gdyni wymyślono pewną taką koncepcję, jak te standardy mają wyglądać. Duże miasta wprowadzają. I czas, żeby po prostu wypracować, tak jak znaki drogowe. Każde miasto nie ma swoich znaków drogowych, są ogólne. I tutaj właśnie potrzeba pewna taka standaryzacja, czyli to jest kierunek wdrażania tej dostępności.
Podzielę się może takim osobistym doświadczeniem, które de facto spowodowało, że zmieniłem zupełnie patrzenie na tą dostępność. Swego czasu mieszkałem w Lublinie, teraz mieszkam na prowincji, właśnie w gminie Bożechów, ale kiedyś mieszkałem w centrum Lublina. Rada dzielnicy postanowiła przy jednej z głównych ulic w Lublinie zrobić ławeczki. Zrobić ławeczki i sobie zaaranżować taki skwerek. No można powiedzieć, skwerek był dotychczasowo oblegany przez osoby, które chciały się tam posilić, coś wypić. Pomyślałem sobie, Boże, jak będą te ławeczki? No po prostu nic, tylko siedzieć na tych ławeczkach. Jeszcze nieba im przychylili przez te ławki. Nic bardziej błędnego, prawda? No okazało się, że te ławki są dzisiaj oblegane, ale nie przez, kolokwialnie powiem, żulię, tylko po prostu przez właśnie osoby starsze, które zmęczone długim chodzeniem gdzieś tam w okolicach, robieniem zakupów, przysiadają na tych ławeczkach w ładnym miejscu zaaranżowanym.
Dostępność jest bardzo wielowymiarowa. Może się kojarzyć się z dostępnością architektoniczną, czyli przestrzeni miejskich, budynków, ale jeśli na przykład osoba z niepełnosprawnością wzroku chce uzyskać wykształcenie, no to uczelnia musi mieć dostosowany odpowiednio budynek, musi zapewnić jej odpowiednie materiały dydaktyczne. Wykładowcy powinni być przygotowani jakby do przekazywania wiedzy, choćby nie może wskazywać. Zobaczcie sobie na tablicę i przepiszcie. On musi odpowiednio ten przekaz tak skierować, żeby te osoby mogły usłyszeć i skorzystać z tej wiedzy. Nie ma przeciwwskazań, żeby na przykład osoba niewidoma została prawnikiem, ale należy jej zapewnić odpowiednie ku temu narzędzia. I między innymi to jest dostępność.
A propos tych prawników, to czy dzisiaj nasze sądy są na przykład przystosowane do tego, żeby świadkiem była osoba niewidoma? Przecież świadkiem była osoba, która nie słyszy. Wspomniała pani redaktor o tym, czy są jakieś jeszcze nisze. No są nisze. Są nisze, które trzeba przebudować.
O potrzebie dostępności dziś w magazynie Pogotowie Radiowe na antenie Radia Lublin do rozmowy wrócimy za kilka minut.